8 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska, zapraszam.
Czas niezwykły.
Dziś temat niezwykle ważny, o pomocy dla seniorów. O tym już za parę minut. Zapraszam Państwa do rozmowy o działaniach, które wspierają osoby starsze, ale też o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia i wiedzę seniorów. Opowiemy o Akropolis, nowatorskiej holenderskiej propozycji opieki nad seniorami i sposobach wspierania seniorów. W studiu w Krakowie jest już jeden z gości, Marian Krzywiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, wiceprzewodniczący Rady Krakowskiej Seniorów, a w studiu w Trójki w Warszawie jest drugi gość, Janusz Marszałek, wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów i równocześnie prezes zarządu Polskiej Unii Seniorów, jest też członkiem zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Witam panów serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Wyjaśnijmy na początku, czym zajmuje się Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów.
No, jeśli ja mam mówić, to
pan Marian Krzywiński.
Zaczynam. Tak. Więc Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów powstało w roku 2015 na skutek naszego spostrzeżenia jako Rady Krakowskich Seniorów, że my wiemy, co robić w Krakowie, ale niestety nie mamy różnych narzędzi. Nie wiedzieliśmy, co dzieje się w innych miastach, które, jak dochodziły słuchy, również posiadały swoje miejskie rady, gminne rady seniorów. Doszliśmy do wniosku, że potrzebna byłaby taka platforma informacji, wymiany, wzajemnej pomocy, po prostu dowiedzieć się, co lepszego można jeszcze zrobić. My robimy na swoich warunkach, ale może ktoś robi to lepiej. No i w ten sposób w ubiegłym roku przez 6 początkowych dość dużych miast, bo członkami, założycielami tego porozumienia byli przedstawiciele Rad Seniorów Warszawy, Poznania, Łodzi, Opola, Krakowa. No i oczywiście zaprosiliśmy do współpracy Polską Unię Seniorów. No i w ten sposób 6 założycieli utworzyło takie ogólnopolskie porozumienie, które na dzień dzisiejszy po roku istnienia przyciągnęło do siebie ponad 40 miast, dużych miast. Reprezentujemy poprzez Rady Seniorów w tej chwili około 3,5 miliona osób starszych, żeby nie mówić ciągle seniorów, czyli powiedzmy osób starszych.
Czy to porozumienie się rozwija, jest otwarte?
Jest otwarte, jest, rozwija się cały czas. Zapraszamy do przystąpienia nowe rady. Mało tego, staramy się w tej chwili uczestniczyć w tworzeniu nowych rad poprzez pomoc taką, jak gdyby my wiemy, co na przykład ustawodawca zbyt mało precyzyjnie określił, do czego my doszliśmy doświadczeniem i po prostu podpowiadamy tym nowo tworzącym się radom. Mamy spotkania i mówimy, słuchajcie, zróbcie tak, będzie wam wygodniej. No po prostu staramy się pomagać w tym procesie tworzenia nowych rad seniorów.
A czym takie rady zajmują się na miejscu, w swoich miastach? Powiedzmy, jak to wygląda na przykładzie Krakowa.
To jest temat rzeka. No bo
tak,
można powiedzieć,
Janusz, że marszałek też się uśmiecha, jak usłyszał to pytanie.
Tak. To jest temat rzeka. Po prostu w Krakowie opanowaliśmy, że tak powiem, zarozumiale, właściwie cały zasób seniorów krakowskich poprzez angażowanie ich, aktywizację, wprowadzanie bardziej do powrotu do życia czynnego, do takiego po prostu, to się tak nieładnie ostatnio określiło w jednej z konferencji, do produktywności seniorów. Ale tu chodzi o taką produktywność, żeby coś z siebie dawać. Niekoniecznie w formie pracy, ale w formie zaangażowania. Po prostu w formie wkładu w drugiego człowieka. Może to jest sąsiad, może to jest członek tego klubu seniora.
Utworzyliśmy w Krakowie, że państwo wyciągają z domu tych starszych.
Tak, no właśnie, wyciągamy. Utworzyliśmy w Krakowie do tej pory 16 centrów aktywności seniora. Nazywamy je popularnie CASy, co jest, się śmieją, że w Krakowie niewyraźnie nie umieją powiedzieć czasy, tylko mówią CASy. No ale to są centra aktywności seniora. I one gromadzą już w tej chwili, te 16, mniej więcej od 70 do 100 osób na jeden CAS. Docelowo ma ich być w Krakowie 54, bo mamy 18 dzielnic. Pragniemy, żeby w każdej dzielnicy były 3 takie centra. Mamy olbrzymie wsparcie w tej sprawie właśnie ze strony władz miasta, prezydenta, Rady Miasta. Są na to środki z roku na rok coraz większe. To jest w takim planie operacyjnym 2014-2020. No i w tym grudniu ma być następny konkurs, który ma w Łodzi następne 10 centrów aktywności seniora, czyli będzie już ich 26, a na przestrzeni roku być może jeszcze dojdą następne. Oczywiście prowadzą je organizacje pozarządowe, bo to jest idea tego, żeby to nie obciążać organizacyjnie miasto, tylko żeby to wzięły na siebie, na swoje plecy, barki, a także i środki finansowe, organizacje pozarządowe. Miasto jest uczestniczy w dotowaniu. Po prostu część kosztów na to jest finansowana poprzez miasto. No, a my jako Rada Krakowskich Seniorów bardzo się z tego cieszymy. Odwiedzamy te casy. Mamy wpływ w czasie tej w tych konkursach. Po prostu opiniujemy, jak widzimy, że CAS ma nadzieję, że będzie dobrze pracował. No to powiedzmy, decydujemy, że ten CAS powstaje.
A czyli jestem ciekawa, czy jest zainteresowanie tego typu centrami w innych miastach? Czy przyjeżdżają przedstawiciele innych miast, miejscowości, podpatrują i chciałyby coś takiego u siebie zrobić?
Nawet właśnie spotykamy się, mówię o Radzie Krakowskich Seniorów, na różnych konferencjach i tam jesteśmy pytani jako Kraków. No, bo słyszeliśmy, że u was coś takiego jest. No więc udzielamy tych pełnych informacji. Jest zainteresowanie. Z tego, co wiemy, istnieje już wiele miast, które mają takie centra. One mają różne inne nazwy, ale funkcje w zasadzie spełniają tą samą. Tworzy się tak samo ten ruch oddolny tworzenia takich miejsc dla seniorów, gdzie oni się mogą edukować, witalizować, fizycznie aktywizować, po prostu to, co już w tej chwili w czasie tak zwanym w trzecim wieku, czyli kiedy już jest na emeryturze, mogą realizować swoje pragnienia z młodości. Mogą, prawda, uczestniczyć w jakichś kółkach teatralnych, mogą robić wycieczki, mogą zawody sportowe. No po prostu to już zależy od inwencji danego czasu, jak on swoich seniorów, a on z kolei CAS robi to, co jego seniorzy mu wnioskują, więc to dogaduje się i doskonale funkcjonuje.
Według badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, aż 2/3 seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej i jedynie nieco ponad 30% osób starszych w Polsce pozytywnie ocenia swój stan zdrowia, a problemem są często takie zwykłe, codzienne czynności, na przykład wizyta u lekarza, czy też wyjście na spacer, robienie zakupów. No i tutaj okazuje się, że czasami wystarczy bardzo niewiele. Ja chciałam zaproponować, żebyśmy na chwilę się przenieśli do Czeladzi.
Właściwie tak od 3 lat u nas w mieście wiele się dzieje. Jest wiele ofert adresowanych dla seniorów. Działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który zrzesza dosyć sporo, bo ponad 200 osób. Poza tym są stowarzyszenia, które działają na rzecz starszych. Jest na przykład Stowarzyszenie Czeladź jest fajna. To jest takie stowarzyszenie, gdzie skupieni są młodzi ludzie, ale oni organizują wycieczki dla seniorów. Powstał taki program Zakupy na telefon dla osób starszych. Wydział Polityki Społecznej to realizuje. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, to Rada Seniorów w tej chwili ogłosiła taki konkurs w szkołach. Co możesz zrobić dla seniora w naszym mieście, albo co zrobiłeś? No i muszę powiedzieć, że szkoły bardzo aktywnie włączyły się i są młodzi ludzie, którzy w ramach wolontariatu odwiedzają starszych ludzi, pomagają. Odwiedziłam kilka szkół i naprawdę młodzież bardzo chętnie w to wchodzi. To wymaga trochę pracy od nauczycieli od nas, ale tak się składa, że jestem przewodniczącą Rady Seniorów i jednocześnie nauczycielką byłam i wieloletnią dyrektorką, więc wejście dla mnie do szkół i rozmowa z młodzieżą nie jest trudnym zadaniem. Dlatego myślę, że ta pomoc dla osób starszych bardzo się rozwinie.
To była Barbara Strzelecka, przewodnicząca Rady Seniorów w Czeladzi. To, co się dzieje w Czeladzi i też w Krakowie, tak jak słyszeliśmy przed chwilą wypowiedzi pana Mariana Krzewińskiego, napawa optymizmem. Ale czy dużo jest w tej chwili miast w Polsce, gdzie ta pomoc dla seniorów tak się rozwija? Pan Janusz Marszałek.
Myślę, proszę państwa, że to jest dopiero początek drogi, bo przez całe dziesięciolecia mało się działo, jeżeli chodzi o seniorów w Polsce i tutaj taką organizację, niewiele możliwości mieli seniorzy zorganizowanego działania. Natomiast powolutku jesteśmy w Unii Europejskiej i podpatrujemy, co się dzieje u sąsiadów w krajach szczególnie już wyżej rozwiniętych na zachodniej Europie. No i te działania zaczynają zyskiwać aprobatę władzy, łącznie z tym, że powstały ustawowe uregulowania, jeszcze nie do końca zadowalające dla wszystkich, ale otwiera się droga właśnie między innymi do tego, żeby powstawały rady seniorów. No i cieszę się bardzo, że jako przedstawiciel organizacji niepublicznej czy w pozarządowej Polskiej Unii Seniorów, jednocześnie jesteśmy w Europejskiej Unii Seniorów, członkiem tej Europejskiej Unii Seniorów w Parlamencie Europejskim, że tutaj jesteśmy też zaproszeni do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i że doświadczenia europejskie możemy tutaj przedstawiać, prezentować i podpowiadać i panu Krzywińskiemu, i Radzie Seniorów Krakowskich, i innym Radom Seniorów w Polsce, co zrobić, jak zrobić, w jaki sposób rozwiązać problemy, jak zachęcić ludzi do angażowania się w seniorzy dla seniorów, czy młodzież dla seniorów, czy seniorzy dla młodzieży.
A jakie działania prowadzi Europejska Unia Seniorów?
Europejska Unia Seniorów współpracuje z 24 rządami krajów tutaj Unii Europejskiej i współdziała przy tworzeniu dobrego prawa dla seniorów. I to jest najważniejsze, bo dzięki tej współpracy powstały takie ustawy pielęgnacyjne na przykład, które pomagają w zaspokojeniu potrzeb ludzi dotkniętych niepełnosprawnością po wylewach, po wypadkach, czy dzieci narodzonych w przypadków pielęgnacyjnych, aby w takiej sytuacji było odpowiednie wsparcie całego narodu poprzez odpowiednie uregulowania prawne. W Polsce tego brakuje i cieszę się bardzo, że właśnie w oparciu o tutaj współdziałanie z Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad Seniorów taka uchwała na pierwszym naszym kongresie w Krakowie zapadła, żeby tutaj z rządem polskim i z parlamentem prowadzić negocjacje o to, żeby wprowadzić taką ustawę na wzór niemiecki. Wiele różnych przykładów, które można zastosować w Polsce. Umowy międzypokoleniowe w różnych miastach, wzorcowe takie przykłady. No to są tylko jako przykład tego, co można zrobić i zastosować w naszych działaniach przy Radach Seniorów.
Czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o pomocy dla seniorów. Czekamy na Państwa pytania dotyczące tego tematu. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Przenieśmy się teraz na chwilę do Wyszkowa.
Dopóki nie była powołana Rada Seniorów, również różne rzeczy na rzecz środowiska seniorów działy się w Wyszkowie. Były robione spotkania, święta, był bal dla seniorów. Natomiast z chwilą powołania Rady Seniorów, Rada próbuje zintegrować te wszystkie środowiska. Takim głównym zadaniem, które chcemy realizować, to jest aktywizacja seniorów, którzy nie są zrzeszeni w stowarzyszeniach, klubach, bo te osoby jak gdyby znalazły swoje miejsce. Natomiast zależy nam na tym, co by, no, mówiąc tak kolokwialnie, wyciągnąć tych, co siedzą w domu. Robimy to w różny sposób, poprzez ogłoszenia, poprzez wychodzenia, nawet poprzez księży. Robimy jakieś spotkanie, zapraszamy poprzez księży seniorów. Udaje nam się, nie są to jakieś fajerwerki, no ale coraz większa grupa przychodzi na spotkania. Poza tym przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku został zorganizowany wolontariat. Wolontariat właśnie opieki nad ludźmi starymi. Mamy też pudełko życia. Informacja na temat stanu zdrowia danej osoby, leków, które bierze. I te pudełka życia zostały rozprowadzone w Wyszkowie wśród ludzi samotnych, chorych. To pudełko jest zawsze umieszczane w lodówce i jest naklejka na lodówce i na drzwiach. W przypadku, gdy przyjeżdża pogotowie, ratownik, coś się zadzieje, no jest informacja. Każdy z seniorów wie, że lodówka. Tak żeśmy ustalili.
To była Maria Ślubowska, przewodnicząca Rady Seniorów w Wyszkowie. Pudełko życia w lodówce. Pomysł prosty, czy funkcjonuje w innych miastach w Polsce?
No, funkcjonuje na przykład w Krakowie, tylko troszkę pod inną nazwą. U nas to zostało wdrożone pod nazwą koperta życia. podobnie jak w Wyszkowie, nalepka na drzwiach lodówki, koperta wodoodporna, wilgoć tam nie dochodzi. I tam jest specjalnie opracowany dokument, którym są wszystkie parametry dotyczące tej osoby samotnej, mianowicie schorzenia określone przez lekarza, leki, które pobiera, oraz są też dane kontaktowe w razie czego, kogo powiadomić, gdyby ta osoba nagle zasłabła, sama w domu coś się stało, żeby był od razu szybki, ułatwiony kontakt do opiekunów czy do rodziny. No i to funkcjonuje. Rozdaliśmy w Krakowie w tej chwili chyba 3000 tych kopert. No nie jest to dużo na populację 160 tysięcy seniorów w Krakowie, ale to się jakby rozpowszechnia. Coraz więcej osób same chce, bo myśmy to puścili pilotażowo. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Nie można nikogo na siłę uszczęśliwić taką kopertą, ale jest taka oferta.
A czy odpowiednie służby wiedzą, gdzie szukać tych kopert, no, niezależnie od tych nalepek? Bo czasami no, to są chwile, które decydują o czyimś zdrowiu czy życiu. Czy państwo
no
też
właśnie,
powiadomili?
To tak zostało. To zostało tak właściwie w uzgodnieniu. Komisja do spraw zdrowia Rady Krakowskiej Seniorów, wprowadzając tą kopertę, również nawiązała kontakt właśnie ze służbami medycznymi, zarówno z pogotowiem ratunkowym, jak i z tymi pozarządowymi różnymi organizacjami, które zajmują się opieką zdrowotną. I to jest już w tej chwili powszechne. Jest na lodówce, wiedzą, że tam szukać, i koperta właściwie powinna się znajdować. No, nigdy nie wiadomo, jak ten senior, który użytkuje tą kopertę, czy on rzeczywiście coś z nią nie zrobi. No, ale jest takie założenie, że jeśli jest zainteresowany, aby ta szybka pomoc mogła mu być udzielona, no to powinien dopilnować, żeby ta koperta znajdowała się nie w kąciku, ale w lodówce.
A jakie polskie pomysły jeszcze na poprawę jakości życia seniorów są według panów godne polecenia i naśladowania? Spotykają się panowie w różnych gronach, jeżdżą po różnych miastach w Polsce w ramach tego porozumienia. Co jeszcze jest takiego, co warto skopiować?
Ja bym tutaj jeszcze wrócił do koperty życia, czy do pudełka życia. Takie pomysły, które wchodzą do nas w życie w tej chwili w Krakowie, są wprowadzane, funkcjonują w Bawarii. Byłem od 90 roku, widziałem tego typu działania. Maltańska służba medyczna propagowała to, Czerwony Krzyż, i to wszystko było normalnym działaniem. I myślę, że bardzo wiele tych właśnie kontaktów z krajami europejskimi w tej chwili w ramach Unii Europejskiej, te dobre przykłady mogą być przenoszone do Polski. I to jest na przykład catering. Zaopatrywanie, wsparcie przez te organizacje charytatywne w dowożeniu posiłków dla osób starszych. To jest bardzo popularne na Zachodzie i myślę, że też warte wprowadzenia w Polsce, ale też poszukuje się odpowiedniej drogi do tego, żeby można było seniorów rozproszonych w różnych mieszkaniach, w dzielnicach, zaprosić do wspólnego mieszkania, czyli zorganizować inaczej mieszkania. Pewno będziemy o tym rozmawiali
przy okazji Akropolis, tak, to już za parę minut.
Dokładnie tak. Także takich przykładów jest wiele.
A czy często spotykają się państwo z projektami, gdzie młodzi ludzie chcą pomagać seniorom, ale też czerpać z ich doświadczenia życiowego, wiedzy, z tego potencjału, który mają w sobie osoby starsze?
No w Krakowie spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym seniorów właśnie takie szkolenia obsługi smartfonu, tabletu czy nawet komputera przenośnego włączyła się to młodzież ze szkół ponadpodstawowych, z gimnazjów, z liceów, i to kilka tych właśnie casów między innymi skorzystało z takiej pomocy, więc to jest jakby taka realizacja tego międzypokoleniowego zderzenia. Młodzi uczą starszych, ale może i przy okazji nauczą się czegoś od starszych, bo w przypadku bezpośredniego kontaktu zawsze jest obustronna korzyść.
Niedawno 14 listopada obchodziliśmy Dzień Seniora i pojawiła się też między innymi taka kampania podziel się swoją młodością, czy osoby starsze chcą czerpać no też tą energię, którą mają młodzi ludzie, czerpać z tych kontaktów, które są. Czy jest taka wola też z tej drugiej strony?
Ja myślę, że tutaj to działa w dwie strony. I młodzi korzystają z doświadczeń życiowych seniorów i seniorzy bardzo chętnie mają kontakt, czy przy kontaktach zyskują nową energię i w entuzjazm do życia dalszego. Także takie kontakty sprawiają, że ludziom jest lepiej. Warto to propagować.
Dodzwoniła się do nas pani Elżbieta. Halo, halo.
Halo, halo. Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry.
Wszystkich zgromadzonych i chciałabym zadać krótkie, praktyczne pytanie. Z Łodzi. Więc jestem w tej szóstce. Chciałabym zapytać, w jaki sposób państwo docierają do tych potrzebujących, albowiem ja chcę też mieć kopertę na lodówce i nie wiem, gdzie ją znaleźć.
Myślę, że w Łodzi dobrze byłoby skontaktować się z panią Janiną Tropisz, która jest również członkiem naszego ogólnopolskiego porozumienia o współpracy.
Ja rozumiem, że to jest konkretna osoba,
tak.
Ale czy jest... Na przykład taki pomysł, żeby w poradniach zdrowia w Łodzi, w każdym mieście, po prostu zrobić wywieszkę i podać adresy, czy internetowy adres strony, gdzie, jeśli ona w ogóle jest, gdzie można się dowiedzieć, bo ja widzę w Łodzi wielu naprawdę chorych ludzi, którzy targają swoje zakupy i idąc jednocześnie o kulach. I na przykład taka osoba, podejrzewam, że nie wie gdzie może zasięgnąć informacji. I tylko to, bo przecież jakoś odnajdujecie te osoby, albo one muszą odnaleźć was. Jak ten kontakt wygląda?
Ja podejrzewam, że jest jeszcze dużo do zrobienia, bo pan Janusz tutaj kiwa głową.
Ja wiem, to jest dopiero 15 rok założenia.
Ale my będziemy w Łodzi, znaczy ogólnopolskie porozumienie spotyka się właśnie w Łodzi 7 grudnia na swoim okresowym spotkaniu. Cały zarząd tam będzie, właśnie będzie między innymi również pan marszałek, będę ja. I my na tą sprawę zwrócimy uwagę, powiedzmy,
to
przypomniemy.
Czy będzie w Urzędzie Miasta?
Proszę panią, ja nie znam Łodzi, więc nie wiem, gdzie to jest.
Rozumiem.
Adres mamy, tam nie mam przy sobie w tym momencie. W każdym razie zwrócimy uwagę, bo się będziemy widzieć z całą Łódzką Radą Seniorów. Więc tak jakby ten pani telefon jakby przekażemy bezpośrednio u osób zainteresowanych i zapytamy w ogóle, jak ta koperta życia wygląda w Łodzi, bo my właśnie jeżdżąc po różnych miastach członkowskich ogólnopolskiego porozumienia, też się edukujemy, dowiemy się, co jest w Łodzi, dowiemy
Rozumiem.
Się, co jest w tej...
Ja przepraszam, ja panu przerwałam. To jest pani Janina...
Tropisz.
Czy jeśli w Googluję, to znajdę tę panią?
To jest również członek Rady Seniorów Łodzi.
Ja na końcu podam informację, czy tu goście podadzą stronę, gdzie
ja
mogą państwo
poradzę.
Szukać podpowiedzi. Także bardzo dziękujemy za ten telefon. Do widzenia. Zapraszam państwa teraz do Rotterdamu, do kompleksu opiekuńczego Akropolis, prowadzonego przez holenderskie Stowarzyszenie Humanitas. Te apartamenty, które tu się znajdują, mają po 72 metry. Składają się z łazienki, kuchni, sypialni, salonu oraz dodatkowego pokoju. Wszystkie apartamenty mają balkony zarówno z widokiem na ogród, jak i na atrium. Tutaj kiedyś był parking, zrobiliśmy ogród. Po prawej stronie są pomieszczenia ze zwierzętami, takie mini zoo, specjalnie z myślą o wnukach osób, które tu mieszkają. Ale dzieci z okolicy też lubią tu przychodzić. Czuję się szczęśliwa, jest mi tu dobrze. Tutaj nie można się nudzić. Jestem wolontariuszką, zajmuję się na przykład pracą w barze czy w restauracji. Organizuję wieczory bingo. Profesor Hans Becker, dyrektor Stowarzyszenia Humanitas w Holandii.
Nie tylko pozwalamy osobom tu przebywającym na posiadanie psa lub kota, ale wręcz je zachęcamy do posiadania własnych zwierząt, i pomagamy w ich utrzymaniu. Po to, aby mieli o czym rozmawiać i nie myśleli o chorobach. Najważniejsze jest to, aby każdy był panem własnego siebie. Mamy tu politykę mówienia tak. Mieliśmy tu cały cyrk. Krokodyle, słonia. Oczywiście wynikały z tego różnego rodzaju utrudnienia. Na przykład wielbłąd wydalił z siebie 20 litrów płynów w chodu. Ale to drobiazg. W sumie mieliśmy z tego wiele radości. Bardzo lubię tę pracę. Kiedy ją zacząłem, mieliśmy dwa ośrodki. Mój ojciec nazwał je wyspami nieszczęścia. Miał rację. Zdałem sobie sprawę, że najważniejszym celem powinno być szczęście ludzi. Natomiast kwestią było, jak to szczęście zapewnić. Opieka i wyżywienie to zdecydowanie za mało. W naszym świecie szczęście ma dwie strony. Z jednej jest to poczucie niezależności, z drugiej przynależność do pewnej grupy, na przykład klub piłki nożnej, klub brydżowy, klub dla pań. Spotkania w restauracji i tu restauracja powinna być bardzo dobra, z wyśmienitym winem i jedzeniem, na przykład z krabami. Nasi podopieczni wszystko to mają.
Brzmi jak bajka, ale to naprawdę się dzieje i z tego co wiem jest szansa, że podobny kompleks powstanie w Polsce.
Od 2007 roku, jak po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć ten kompleks w Rotterdamie, Akropolis, na początku byłem absolutnie niedowiarkiem, ogromnym niedowiarkiem, ale po obejrzeniu tego wszystkiego, jak się zobaczy na żywo, jak to wszystko wygląda, to człowiek po prostu ma ochotę, żeby coś takiego powtórzyć.
Takich ośrodków jest więcej z tego, co wiem.
Jest ponad 4000 ludzi w samym Humanitas tylko. Natomiast z tego, co wiem, profesor Becker i jego ekipa jeździ po świecie, bo jest zapraszana do różnych krajów, żeby pomóc w utworzeniu podobnych obiektów, podobnego systemu na ich wzorzec. Wypracowane przez ponad 40 lat, tak jak opowiadał, od Wyspy Nieszczęścia aż do naprawdę miejsca, w którym się chce żyć. W 2009 roku miałem ekipę całą ludzi, którzy się zajmują problemami osób starszych, ale również i seniorów bardzo starszych, były więźniów jeszcze z Auschwitz i KL Warszał. Byli oczarowani i ciągle tylko dopytują, a kiedy to będzie możliwe, żeby w Polsce też powstał taki ośrodek. I mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że jesteśmy już bardzo, bardzo daleko zaawansowani w pracach przygotowawczych. Taki ośrodek może być realizowany niezwłocznie.
Czy jest już odpowiedni teren?
Na ten pilotażowy mamy teren przygotowany, czyli umowę przedwstępną mamy zawartą. Mamy zawarte przygotowaną umowę z bankiem na 80% finansowania. Mamy porozumienia z partnerami holenderskimi, aby ich pomysł nie był tutaj spłaszczony przez nas, bo no nie mamy takiego doświadczenia jeszcze, a warto skorzystać z tego doświadczenia. Architekci polscy przygotowani, żeby według polskich przepisów pracować także w zasadzie cała praca przygotowawcza już jest wykonana, natomiast brakuje jeszcze tak zwanego wkładu własnego 20% i to jest problem w Polsce, bo nie ma środków unijnych, nie ma środków rządowych, nie ma na taki projekt, w którym jest 135 mieszkań nie takie duże jak w tym opowiadaniu holenderskim w reportażu, 72 metry, u nas 36 metrów kwadratowych, ale to jest naprawdę ładne, przyzwoite mieszkanie, pokój dzienny, łazienka, przedpokój, gabinecik i sypialnia. Także można nawet łóżkiem pielęgnacyjnym w razie potrzeby wjechać do takiego domu i zjechać do windy na dole. Tak jak w Rotterdamie, restauracja, kawiarnia, gabinety lekarskie, rehabilitacyjne, sklep, przestrzeń na dzienny dom pomocy, dzienny dom pobytu dla seniorów z możliwościami na zewnątrz również, bo tam jest 7400 metrów kwadratowych powierzchni przygotowanej, to wystarczy na ten obiekt i na ładne otoczenie, także...
A gdzie ten ośrodek powstanie?
Oświęcimy, takie było życzenie pani architekt z Rotterdamu, która marzyła o tym, żeby jej mama w Oświęcimiu i jej koleżanki miały podobny dom. Pani architekt zmarła, młoda osoba, mama już też zmarła, natomiast cieszę się, że ten pomysł pozostaje, już został przygotowany tak daleko, że będziemy mogli i jej imieniem taki dom stworzyć.
Ja rozumiem, że czeka już kolejka chętnych do tego domu, przyszłych pensjonariuszy, którzy by chcieli w takich warunkach zamieszkać.
Marzy się takie mieszkanie, gdzie człowiek może się spokojnie zestarzeć. Nikt mu nie przeszkadza, jeżeli nie potrzebuje wsparcia, ale ma do dyspozycji całą masę koleżanek, kolegów. Może być odwiedzany przez członków rodziny o dowolnej porze. Może skorzystać z cateringu, może z restauracji, kawiarni. Może sam sobie to wszystko zrobić w mieszkaniu, czyli ma całkowitą swobodę funkcjonowania. No i to jest życie aktywne, a może uczestniczyć w zajęciach, a nie musi. Nikt go nie zmusi.
Tak, to jest takie rozwiązanie, które funkcjonuje w Holandii. Być może takie ośrodki, i trzymam kciuki, żeby się udało, powstaną w Polsce i będzie ich więcej. Natomiast myślę, że cała filozofia jest czymś, co nie wymaga pieniędzy. Mnie się bardzo podobało to stwierdzenie profesora Hansa Beckera, że nie zabraniają posiadania zwierząt, a wręcz przeciwnie, namawiają swoich podopiecznych do tego, żeby mieli psy, koty, żeby rozmawiali o tych pupilach, a nie o chorobach. U nas w Polsce to naprawdę ze świecą można znaleźć takie domy opieki społecznej, gdzie pozwala się pensjonariuszom na trzymanie zwierząt. Często to są ogromne dramaty, bo ludzie, którzy są zniedołężniali i muszą po prostu do takiego domu się udać, bo nie ma się kto nimi opiekować, rozstają się ze swoimi ukochanymi psami czy kotami. I no to też jest dramat tych zwierząt, prawda? No, ale też dramat tych ludzi. I no to takie proste rozwiązanie, a jednak tego nie ma. Nie ma tego zrozumienia i właściwie też nie rozumiem dlaczego, bo przecież tu chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ktoś no, trzymał takiego psa czy kota u siebie.
Na wszystko, pani redaktor, potrzeba czasu. Wszystko musi dojrzeć i myślę, że w Polsce też powolutku, oby jak najszybciej, ale dojdziemy do tego. Myślę, że jak ten pierwszy dom wzorcowy będzie zrealizowany według koncepcji profesora Beckera, Humanitas z Rotterdamu, to wiele samorządów będzie chciało powtórzyć to, a myślę, że ten wzorzec jest bardzo korzystny. Takie mieszkanie w takim w 36 metrów kwadratowych powierzchni, no to jest może dużo. 1200 zł czynsz miesięczny, bez innych dodatkowych kosztów jeszcze, ale człowiek może korzystać, a nie musi korzystać ze wszystkich innych udogodnień, także każdy sam sobie będzie decydował. Przy czym w porównaniu do ośrodków, które są za 3,5 do 4 albo więcej jeszcze tysięcy złotych na miesiąc, to będzie wielkie wsparcie, czy wielka możliwość do skorzystania z takiego ośrodka.
Powiedzmy też jeszcze o innych rozwiązaniach. Akropolis tutaj, no, tego nie było w dźwięku, ale pan też o tym wspominał, że również osoby, które są po prostu przywiązane do łóżka, to też uczestniczą w różnych spotkaniach, no, w całym takim życiu tych ośrodków, że po prostu są na tych łóżkach przewożone na koncerty i to jest coś normalnego, coś, czego u nas też właściwie nie ma. Tutaj nie potrzeba pieniędzy, to jest tylko kwestia dobrej woli.
Są windy, są wolontariusze, współpracownicy, którzy pomogą w zjechaniu na parter, tam gdzie jest możliwość zorganizowania koncertów, spotkań ciekawych, ale jak jest karnawał, czy jak są urodziny danej osoby, a ta osoba musi leżeć, ma kropówki, nie może się ruszyć z łóżka, no to przecież można z takim łóżkiem też zjechać i może być dużo radości.
A jakie pomysły z innych państw chcieliby państwo tutaj jako ogólnopolskie porozumienie o współpracy rad seniorów skopiować, przenieść do nas?
No, cieszę się bardzo, że ogólnopolskie porozumienie o współpracy rad seniorów na pierwszym kongresie w Krakowie, o którym już wspominałem wcześniej, przyjęło uchwałę również o wprowadzeniu takiego systemu budownictwa przyjaznego dla seniorów. I myślę, że ten system domów z Rotterdamu profesora Beckera jak najbardziej jest do zaadaptowania w Polsce i mamy co robić tak naprawdę. Także to jest chyba najważniejsze zadanie, aby można było stworzyć bazę do tego, żeby po pierwsze ludzie mieli bezpieczne, przyjazne dla seniorów mieszkanie w kompleksie, w którym dużo się rzeczy dzieje, w którym można uczestniczyć w tych zajęciach. Nie trzeba, czy jest pełna swoboda, a życie zaczyna być ciekawe i aktywność do końca i nauka do końca swoich dni. To jest wszystko co sprawia, że ludzie dożywają bardzo długiego, wysokiego wieku.
A gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać informacje o pomocy, ale też i o propozycjach spędzania wolnego czasu dla seniorów, mogą szukać podpowiedzi?
No, jest na pewno wiele poradników, podpowiedzi w poszczególnych województwach, bo i urzędy marszałkowskie mają i te ROPS-y mają odpowiednią ilość ofert. Przy czym muszę powiedzieć, że w porównaniu znowu do krajów zachodnich, do starej demokracji europejskiej, no mamy tego mało. Ale będziemy się starali podpowiadać, pokazywać, tylko że tu jest potrzebna inicjatywa własna poszczególnych rad seniorów i poszczególnych miast.
Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Marian Krzewiński, członek zarządu i rzecznik prasowy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, wiceprzewodniczący Rady Krakowskich Seniorów i Janusz Marszałek, wiceprezydent Europejskiej Unii Seniorów, prezes zarządu Polskiej Unii Seniorów i też członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Elżbieta Korczyńska.